Rok 2024 będzie rokiem próby dla światowych systemów cyberbezpieczeństwa. W Polsce zamykają się firmy. W 2023 roku zniknęło ich ćwierć miliona. Czy Warszawa potrzebuje tak naprawdę trzeciej linii metra? Poniedziałek, 11 marca. Piotr Nowak, zapraszam na poranny przegląd prasy portalu Infor.pl. Dramatyczne niedobory w polskiej policji. Mamy w tej chwili 92 tysiące funkcjonariuszy. To najmniej od dekady, informuje portal Infor.pl w tekście Tomasza Króla. Niskie płace, słabe perspektywy rozwoju. To doprowadziło do sytuacji, w której coraz mniej Polaków decyduje się na przybieranie munduru policji. W tej chwili wakaty wynoszą 15% pożądanego stanu. To jest informacja, którą podało MSWiA, przyznając się niejako do tego, że sytuacja jest alarmująca, bo jednak w momencie, kiedy bezpieczeństwo wewnętrzne powinno być priorytetem każdej władzy, to mamy do czynienia z niedoborem, który stawia pod znakiem zapytania sprawność polskiej służby mundurowej. Jaką ma na to receptę MSWiA? Myślę, że jest to dobry kierunek, bo chcą zwiększyć wynagrodzenia o 20%, mają wzrosnąć pensje funkcjonariuszy. Mamy do czynienia również ze zjawiskiem przechodzenia policjantów do wojska, gdyż w wojsku płace poszły w górę, natomiast w policji niekoniecznie. To portal Infor.pl. Dziennik Gazeta Prawna, dzisiaj niezwykle wartościowy dodatek Cyfrowa Gospodarka. Mamy tutaj tekst okładkowy Anny Wittenberg, która wskazuje, że 4 miliardy ludzi w roku 2024 pójdzie do urn. Oznacza to, że prawie połowa światowej populacji będzie głosować. Jest to niezwykle wrażliwa przestrzeń, dlatego że każde wybory to również wyzwanie dla tych, którzy pilnują bezpieczeństwa w sieci. Mam tu na myśli zarówno sam proces wyborczy, czyli elektroniczne zabezpieczenie głosowania, jak też działania propagandowe, za pomocą których różne grupy chcą wpłynąć na wyniki wyborów. Pokazała to afera Cambridge Analytica, jak łatwo można w tej chwili wpłynąć na proces wyborczy, jak łatwo można wpłynąć na świadomość wyborców. Ja przypomnę, że podczas wyborów w 2016 roku w USA wyciekły dane z Facebooka 87 milionów użytkowników. Teraz wchodzą w Unii Europejskiej akty regulujące nasze bezpieczeństwo w sieci. W tym roku wchodzi w życie m.in. akt DSA, który wprowadza daleko idące zabezpieczenia naszego bezpieczeństwa. Na drugiej stronie z kolei dziennika mamy komentarz doktora Łukasza Olejnika, autora książki Propaganda, który zauważa, że przed dezinformacją przestrzegają ONZ, Unia Europejska, NATO i wiele państw, a także dowódcy wojskowi i liderzy biznesu. W tej chwili żyjemy w świecie niezwykle wrażliwym na informacje. Jedna fałszywa informacja może sprawić na przykład giełdowe obniżenie wartości, które zachwieje stabilnością gospodarczą danego podmiotu. Także o tej sferze wrażliwości dzisiaj na stronach Dziennika Gazety Prawnej. W Pulsie Biznesu informacja krótka, ale według mnie równie dobrze mogłaby to być informacja okładkowa, bo jest to wiadomość o niezwykłej wadze. Orlen i KGHM idą w zielone. Te dwa wielkie polskie koncerny inwestują w odnawialne źródła energii. Grupa Orlen przejęła od spółki Energa Green Development projekt budowy elektrowni wiatrowej w Szybowicach, zlokalizowanej w województwie opolskim. Inwestycja ta będzie gotowa do roku 2025 i dostarczy naszemu systemowi mocy 37 MW energii. Równie istotną informację ogłosił KGHM, który przejął panele słoneczne i ma już 7 takich instalacji fotowoltaicznych i ma już pod kontrolą słoneczny portfel o mocy blisko 50 MW. Po co KGHM energia ze słońca? Wiąże się to z planem, jaki ogłosiła spółka, która do roku 2030 chce być zeroemisyjna, to znaczy chce pokrywać ze źródeł zielonych całe swoje wewnętrzne zapotrzebowanie na energię. Tajemnicą Polishinela jest również to, że spółki Skarbu Państwa odchodzą od brudnej energii, dlatego że po prostu spada ich wartość giełdowa. Inwestorzy coraz rzadziej decydują się inwestować w spółki, które mają te portfele zabrudzone, czy to węglem, czy to ropą, czy to generalnie wysokoemisyjną energią. To jest dzisiejszy puls biznesu. Magdalena Biejat, kandydatka lewicy na prezydentkę Warszawy, atakuje Rafała Trzaskowskiego. Uważa ta polityczka, obecna senatorka, że trzecia linia metra nie jest w Warszawie potrzebna w takiej formie, jaką proponuje administracja Trzaskowskiego. Ja przypomnę, że ta nitka ma biec z Gocławia do Stadionu Narodowego. No i pokrywa się troszeczkę z liniami autobusowymi. Wskazują również działacze ruchów miejskich, jak miasto jest nasze, że być może chodzi tutaj bardziej o zabezpieczenie interesów deweloperów, których wartość nieruchomości położonych przy tej linii wzrośnie. Natomiast wskazują tutaj autorzy artykułów w Stołecznej Gazecie Wyborczej, że są już teraz na drugiej linii metra stacje, z których no, mało kto korzysta, na przykład szwedzka na Pradze zaledwie 1300 do 3000 pasażerów dziennie, czy stacja Zacisze 660 do 1500. Także w Warszawie trwa debata nad tym, czy ta linia metra jest warszawiakom tak naprawdę niezbędna. To jest Gazeta Wyborcza. Ćwierć miliona firm zamkniętych w 2023 roku. Co tu się dzieje? Przecież nie mamy załamania gospodarczego. Przecież polska gospodarka pozbierała się po tych trudnościach spowodowanych pandemią czy wojną na Ukrainie. Dlaczego firmy się zamykają? Najwięcej zniknęło firm z sektora, jakim jest budownictwo. Okej, no tutaj można wskazać na wzrost cen materiałów budowlanych. Generalnie w Republice Federalnej Niemiec mamy identyczne zjawisko. Tam również budowlanka jest w odwrocie, a także wzrosty kosztów pracy. Natomiast spada również liczba firm działających w sektorze handel hurtowy i detaliczny, a także, co najbardziej niepokojące, nauka i technika, czyli ten dział dostarczający najwięcej innowacji do gospodarki. Błażej Socha z Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego wskazuje, że jednak nie ma powodu do niepokoju, gdyż to po prostu zakończył się okres ulg obowiązujących dla przedsiębiorstw na preferencyjne stawki, między innymi tak zwany mały ZUS, no i dla części przedsiębiorców działalność dalsza przestała być opłacalna. Mamy również dzisiaj nowe wydanie tygodnika w sieci, a w środku artykuł o tytule Behawioralna wojna o człowieka. Maciej Walaszczyk, autor tego tekstu, stawia tezę kontrowersyjną nieco, że rewolucja cyfrowa przyniosła więcej szkód niż pożytku. Dewastuje umysły młodych, uzależnia i ogłupia. Ale dotyczy nas wszystkich, bo w skali globalnej trwa behawioralna wojna o naszą uwagę, a tym samym o nasze zasoby i kontrolę nad naszym życiem. Można by powiedzieć, że to troszeczkę panikarski tekst, że alarmujący, że boomerski może, bo autor nie rozumie troszeczkę współczesnego świata, ale jednak myślę, że do niektórych tych tez należy podejść poważnie, bo intelektualna pauperyzacja jest faktem. Wzrost liczby zaburzeń psychicznych wywołanych właśnie czynnikami pochodzącymi z sieci również. Także o ile może trzeba się zdystansować od takiego tonu potępiającego w czambuł całą rewolucję cyfrową, to jednak także nieco krytyczne spojrzenie również jest z pewnością potrzebne. Na koniec jeszcze informacja krzepiąca, bo mamy poniedziałek i też nie można zaczynać tego tygodnia od kasandrycznych samych zapowiedzi i wiadomości. Portal Nauka w Polsce donosi, że jest lepiej, jeśli chodzi o hydrologiczną sytuację Polski. Pamiętacie pewnie, że wielokrotnie wspominano o suszy hydrologicznej w Polsce, że Polska wysycha. Tymczasem ostatnia zima przyniosła zmiany i to są pozytywne zmiany, bo intensywne opady, a także pokrywa śnieżna, która się utrzymywała przez kilka miesięcy, sprawiły, że nie parowała ta ziemia, a zatem oddaliśmy matce ziemi trochę to, co zostało zabrane w tych suchych poprzednich latach. Sytuacja powierzchniowa się poprawiła, między innymi tereny zalewowe pierwszy raz od kilku lat zostały odpowiednio zalane i wróciły do swojego naturalnego rytmu. Jednakże wciąż mamy dług wobec tego nawodnienia ziemi, więc jeszcze kilka takich zim mokrych i śnieżnych z pewnością by się przydało. Na koniec jeszcze również, żeby nastroić dobrze na ten poniedziałek, zdjęcie niezwykle rzadkiego czarnego lisa, a właściwie takiego z balejarzem. Lisa, mówi się czasami, że jest czarny, że jest biały kruk, czyli coś niezwykle rzadkiego, jest również czarny lis. Piotr Nowak, dziękuję serdecznie i do zobaczenia już jutro. Thank you.